Pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Mamy połączenie ze Strasburgiem. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Panie profesorze, Donald Tusk, kiedy występował przed świętem niepodległości, mówił, że jestem Polakiem, więc tego dnia będę w Polsce. Wiemy, że wielkie uroczystości odbywały się w Paryżu w związku z zakończeniem I wojny światowej, bo to jest ta data, którą Europa w szczególny sposób świętowała. No ale w jakim charakterze przyjechał Donald Tusk do Polski? Czy jako szef Rady Europejskiej, czy jako szef opozycji? Bo jego wystąpienia o tym, żeby pokonać współczesnych bolszewików, to chyba nie bardzo mają wspólnego z piastowanym przez niego stanowiskiem.
Jeśli ojciec pyta, w jakim charakterze przyjechał, to pewnie on najlepiej sam wie, jaki miał cel, ale przeglądając zagraniczne gazety, zwłaszcza niemieckie, gdzie na przykład w Süddeutsche Zeitung na drugiej stronie jest opis uroczystości polskich związany z zakończeniem czy wstrzymaniem działań I wojny światowej i powstaniem niepodległego państwa polskiego, to na zdjęciu jest właśnie pan Donald Tusk, jest podpisany jako przewodniczący Rady Europejskiej i ekspremier Polski, czyli w takim charakterze, czyli jako najpierw przewodniczący Rady, a później były premier Polski. Jeśli natomiast wypowiada się o bolszewikach i konieczności ich pokonania, to ja osobiście uważam, że mówi to jako szef Rady Europejskiej. I nie wiem, czy było to jego intencją na pewno, ale w ramach Unii Europejskiej funkcjonuje komunistyczna grupa Altiero Spinellego, do którego przynależą europosłowie z jego grupy politycznej. I to są dziś współcześni europejscy bolszewicy, których, jak sądzę, no, trzeba zneutralizować przynajmniej, czy też w sferze ideowej, jak mówił pan Donald Tusk, pokonać. I w tę stronę, myślę, kierowane były jego słowa, nawet jeśli nie były, to należy tak to odczytywać.
Koledzy Donalda Tuska, mam na myśli choćby pana ministra, byłego ministra Rostowskiego, kiedy patrzył na Marsz Niepodległości, jak rozumiem, w jednej ze stacji telewizyjnych, nawet mógłbym chyba obstawiać, w której, to zamieścił na Twitterze zdjęcie Władimira Putina z podpisem "popatrzył na swoje dzieło", w nawiasie "Marsz Nienawiści" i był zadowolony, a później dodał "Polexit maszeruje". Donald Tusk, zdaje się, jest jednym z twórców Brexitu. Polityka Unii Europejskiej, myślę, miała wpływ na decyzję Brytyjczyków podjętą jakiś czas temu. Polexit maszeruje. Skąd w ogóle takie skojarzenia, taka próba narzucania narracji marszu nienawiści i polexitu?
Hasło polexitu jest wykorzystywane przede wszystkim przez polityków Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej. Nie słyszałem, żeby PSL się tym posługiwał, ale Platformy Obywatelskiej. Straszy się Polaków, że obecny rząd chce wyprowadzić nasz kraj z Unii Europejskiej, co jest oczywiście nieprawdą, ale według znanego propagandysty z czasów II wojny światowej, który twierdził, że kłamstwo powtarzane powielokroć jest przyswajane i staje się niejako prawdą, to osoby, które wypowiadają tego typu sformułowania, liczą na tenże efekt, oczywiście kojarząc to z Władimirem Putinem. Wspomniał ojciec o Brexicie i o panu Donaldzie Tusku, no to trzeba przypomnieć, że w rozmowach kuluarowych, nieoficjalnych, szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker twierdzi, że Brexit jest jego największą porażką polityczną i on, tenże Brexit, niewątpliwie politycznie obciąża szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska, bez względu na intencje, jakie miał czy ma, sprawując swój urząd. Jest po prostu za to odpowiedzialny z racji pełnionej funkcji. I sądzę, zamiast straszyć polexitem, raczej wzbudziłby refleksję nad samym sobą i dlaczego nie spowodował zatrzymania Brexitu, nie wpłynął na to. Co więcej, teraz w negocjacjach brexitowych jest bardzo negatywnie odbierany przez społeczeństwo brytyjskie i polityków. W niektórych gazetach nawet nazywają go bardzo obraźliwie i to w nagłówkach tytułów. tychże, w tytułach tychże gazet. Stąd też zauważam pewnego rodzaju taką tendencję, jeśli polityk nie radzi sobie w kraju, jak chociażby Emmanuel Macron, który ma mnóstwo problemów, ma demonstracje na ulicach, nawet jak czytam, żona go strofuje, że czas skończyć z głupotami, to wówczas wychodzi z koncepcjami szanowania Unii Europejskiej. Tutaj pan Donald Tusk, który pełni urząd przewodniczącego Rady, zamiast Rady Europejskiej, zamiast zająć się tym, co należy do jego obowiązków, przyjeżdża do Polski i formułuje tego typu sądy. Oczywiście jako obywatel ma prawo, ale to powoduje od razu dyskusję, czy czuje się bardziej osobą sprawującą urząd europejski, czy też już aspiruje do jakichś urzędów w Polsce.
Pytam o to, ponieważ gdy przyjechał, to jego retoryka miała mało wspólnego z neutralnością, do której jest zobowiązany z racji pełnionej funkcji, gdy wypowiadał się na tematy polskie. No ale opozycja grzmi, nie został powitany należycie, czyli po królewsku, bo przecież jest królem Europy, jak to opozycja również swego czasu przedstawiała, na placu Piłsudskiego, gdy trwały uroczystości przy grobie nieznanego żołnierza, miał być powitany ekstra przez pana prezydenta.
Pan Donald Tusk nie jest ani królem Europy, ani naczelnikiem czy namiestnikiem Europy, jest szefem Rady Europejskiej. Przypomnieć wypada, że to stanowisko właściwie miało obejmować szersze kompetencje. W traktacie ustanawiającym konstytucję dla Europy mowa jest o prezydencie Unii Europejskiej. Później po odrzuceniu tego dokumentu to stanowisko straciło na znaczeniu i pozostawiono szefa Rady bez jednoznacznie określonych kompetencji. Jego poprzednikiem był Herman Van Rompuy, który niemal co za każdym razem, gdy przybywał do nas do Parlamentu Europejskiego z jakimiś sprawami europejskimi, wyjaśniał, jak on w ogóle rozumie swoje funkcjonowanie. Już samo to sprawia, że te zapisy nie dają konkretnych prerogatyw, a niektórzy, chcąc przypochlebić się na przykład obecnemu szefowi Rady, nawiązują do zapisów nieaktualnego, nigdy nieratyfikowanego dokumentu. Stąd też, jak sądzę, pan Donald Tusk nie ma pomysłu na sprawowanie tego urzędu, jak chociażby Herman Van Rompuy, że Unia Europejska przeżywa ogromny kryzys, czego dowodem jest między innymi wspomniany Brexit, ale także napuszczenie setek tysięcy imigrantów do Unii Europejskiej. Jest wiele problemów związanych też z Włochami, kryzysy ekonomiczne i miał zająć się tymi ważkimi sprawami, którymi powinien zająć się szef Rady, no to akurat do Polski przyjeżdża pan Donald Tusk, aby formułować dwuznaczne albo niedwuznaczne aluzje pod adresem, jak sądzę, polskiego rządu i dużej części polskiego społeczeństwa, co jest negatywnie odbierane także za granicą, bo w komentarzach prasowych, chociażby we wspomnianym wcześniej przeze mnie Süddeutsche Zeitung, w artykule Floriana Hassela, no przebija to, że uroczystości w Polsce były podzielone, że obozy świętowały oddzielnie. Nawet tytuł tego felietonu jest rozłam, bądź bruzda, bądź rysa taka wewnątrz społeczeństwa polskiego, a ten rozłam pogłębia, nawet inspiruje w mojej ocenie pan Donald Tusk.
A czy my Polacy musimy z jednakowym wzruszeniem na jednym oddechu wypowiadać Polska i od razu Unia Europejska, z jednakowym wzruszeniem śpiewać Mazurka Dąbrowskiego i Odę do Radości, z jednakową atencją traktować białego orła i barwy biało-czerwone i to, co nazywa się flagą Unii Europejskiej jako organizacji międzynarodowej. Czy my jesteśmy do tego zobowiązani jako Polacy, bo inaczej jesteśmy passé, bo inaczej jesteśmy zaściankowi, nacjonalistyczni, narodowi, źli?
Oczywiście, że nie. Z formalnego punktu widzenia Polska, kraj nasz, Rzeczpospolita, ma hymn. Natomiast Unia Europejska takiego hymnu po prostu nie ma. Polska ma własną flagę. Unia Europejska takiej flagi oficjalnie nie ma. przyjmowana za oficjalną flaga Unii Europejskiej, 12 gwiazd na niebieskim tle, została odrzucona w traktacie ustanawiającym konstytucję dla Europy. Jest ona przyjmowana przez niektóre, nie wszystkie kraje Unii Europejskiej i instytucje. Na przykład Francja nie przyjęła takiej flagi, dlatego na przykład pan Mélenchon domagał się zdjęcia tej flagi, aby nie wisiała w budynku parlamentu francuskiego. Także nie ma tutaj absolutnie symetrii z punktu widzenia chociażby prawnego, ale osoby, które nazywa się euroentuzjastami, żeby nie powiedzieć eurofanatykami, nie mogą przejść do porządku dziennego nad literą prawa i faktami, które zaistniały w Unii Europejskiej i tęsknią za tym, aby, jak ojciec powiedział, mieć łzy w oczach, słuchając symfonii Beethovena, czy też wzruszać się, widząc flagę, która de facto nie jest formalnie uznaną za flagę Unii Europejskiej dla wszystkich państw członkowskich. I to przede wszystkim trzeba oddzielić. Tego nie można dać sobie wcisnąć, a po drugie, na pierwszym miejscu dla większości obywateli wszystkich krajów Unii Europejskiej jest ich własny naród. Zarówno Niemcy czują się najpierw Niemcami, potem Europejczykami, Francuzi i inne narody, jak sądzę, Polacy są w tej czołówce, która w Unii Europejskiej pokazuje, że można być zarówno dobrym Polakiem, a później również współpracować w rodzinie europejskiej, czyli czują się pełnoprawnymi Europejczykami, ale poprzez to, że są właśnie Polakami i to doceniają i temu dali wyraz 11 listopada, świętując setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i ona była nieco inaczej postrzegana za granicą, na przykład w Paryżu, we Francji, gdzie Emmanuel Macron zaprosił prezydentów i premierów krajów nie tylko Unii Europejskiej, ale przecież i Donalda Trumpa i Władimira Putina, panią kanclerz Angelę Merkel i tam przede wszystkim przestrzegał przed rodzącymi się nacjonalizmami i mówił, jaką zła była ta pierwsza wojna światowa, to w tych komentarzach w gazetach niemieckich czytamy, że dla Polaków pomimo tylu ofiar pierwsza wojna światowa, jej zakończenie oznaczał wielką radość. Zakończenie oznaczało wielką radość dla Polaków, bo po ponad 100 latach odzyskiwali niepodległość. I taka jest różnica pomiędzy świętowaniem rocznic u nas w Polsce, w Warszawie, w innych miastach, także w Lublinie, a świętowaniem w innych krajach Unii Europejskiej, tak jak we Francji czy w Niemczech.
Popatrzmy jeszcze na doniesienia zagraniczne. O niektórych pan już wspomniał, panie profesorze. Może ja tutaj tak króciutko przejrzę. Wall Street Journal pisze o marszu, który stał się corocznym miejscem spotkania dla politycznego marginesu Europy. Brytyjski The Guardian: nacjonaliści, którzy odpalali race i noszą flagi ekstremistycznych grup, idą tuż za prezydentem w dniu święta niepodległości. Polscy przywódcy maszerowali ze skrajną prawicą. Bloomberg, agencja, pisze tak: Polska śpiewała nie tylko na innej nucie niż reszta przywódców Unii Europejskiej, ale śpiewała zupełnie inną piosenkę. BBC przekonuje, że marsz w Polsce na stulecie odzyskania niepodległości został zepsuty decyzją, żeby pozwolić wziąć w nim udział grupom skrajnej prawicy i odnotowuje, że partie opozycyjne zbojkotowały to wydarzenie. Co tu jeszcze mamy? Mamy na przykład Die Welt, w którym komentator pisze tak: państwo, które obchodzi stulecie niepodległości, stawia sobie zwykle pytanie, co ma być dalej. Bóg, honor, ojczyzna, pierwotne motto marszu, nie odnosi się do współczesności, nie mówiąc już o przyszłości. Pasuje natomiast doskonale do autorytarnego stylu, do wiodącej idei szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego, faktycznego władcy Polski. To tylko niektóre, powiedziałbym, takie bardzo podobne w narracji doniesienia mediów za granicą.
No, jeśli weźmiemy pod uwagę chociażby ostatnie zdanie zacytowane przez ojca, że prezes partii, no największej w Polsce, ale jest władcą naszego kraju, to od razu możemy zauważyć, że pomimo wielkiego wpływu pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego na politykę, no władcą naszego kraju nie jest. To przerysowanie, jak sądzę, jest celowe i ma ono swoje odzwierciedlenie w innych redakcjach liberalnych, w większości lewicowych, bo wspomniał ojciec Guardiana.
Bo tu mamy właśnie, panie profesorze, w tym jednym, praktycznie no, w dwóch zdaniach, bo to są dwa zdania, mamy tak, że Bóg, honor, ojczyzna to już nie pasuje do współczesności, a tym bardziej powinno być odrzucone w przyszłości, że to są hasła, które są przebrzmiałe i które ewentualnie mogą pasować, i tu jest następne słowo, do autorytarnego stylu, więc mamy jakby kolejną dawkę zła, która idzie, rozlewa się po Polsce. Wiodąca idea, czyli następna taka, następny zwrot, faktyczny władca Polski, no i oczywiście nazwisko złego Kaczyńskiego.
Tak, nazwisko i imię pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego chce się ściśle powiązać z obozem narodowo-radykalnym i z najbardziej skrajnymi przypadkami, które mają miejsce w trakcie marszu, może nawet nie tego, ale przecież Marsz Niepodległości jest zaliczany do imprez cyklicznych, wobec tego odbywa się już co roku i chcą przedstawić to jako pod hasłem Bóg, honor, ojczyzna, jako hasło przebrzmiałe, groźne, niebezpieczne. A co w zamian? Należy zapytać. I tu wracamy do światłych słów Donalda Tuska o pokonaniu bolszewików. Wspomniałem, że w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim od lat działa grupa Altiero Spinellego. Nawet główny budynek, jego część główna w Brukseli nosi nazwę Altiero Spinellego. Altiero Spinelli jest autorem, współautorem manifestu z Ventotene, gdzie pisał, że aby odpowiedzieć na nasze wyzwania, europejska rewolucja musi być socjalistyczna i domagał się zniesienia własności prywatnej. Wobec tego mamy do czynienia ze zderzeniem dwóch światów. Z jednej strony świata patriotyzmu, zdrowego patriotyzmu narodowego, które poprzez te komentarze chce się wykoślawić w umysłach obywateli Unii Europejskiej, a jednocześnie promuje się ten europejski komunizm, bo przypomnę też, że pani Angela Merkel swego czasu zorganizowała mini szczyt europejski na wyspie Ventotene, składając kwiaty na grobie Spinellego, także to ciągle trwa i ta wizja rozwoju społeczeństw europejskich Spinellego jest ciągle podgrzewana, jakkolwiek w chwili obecnej nieco chowana, żeby nie powiedzieć ukrywana. Ale ten marsz, czy te dążenia do realizacji myśli Spinellego trwają. Jego córka Barbara Spinelli, która weszła z list komunistycznych włoskich, zasiada do dziś w Parlamencie Europejskim. Także mamy do czynienia ze zderzeniem dwóch światopoglądów i dwóch modeli organizacji państwa i Unii Europejskiej. Jak sądzę, ten model stawiający na współpracę wolnych, suwerennych narodów bez wyostrzania i podnoszenia na piedestał przypadków skrajnych, co chce się w tej chwili uczynić, myślę, że on w dłuższej, nawet może w średniej perspektywie europejskiej zatriumfuje. Dzisiaj będzie u nas za godzinkę pani kanclerz Angela Merkel mówiła na temat przyszłości Europy. Jest przewidziana specjalna debata 2,5-godzinna z panią kanclerz, ale naznaczona jest to na piętnem jej zapowiedzi, że za kilka tygodni rezygnuje z kierowania największą partią w Niemczech, CDU. Pan Seehofer, szef CSU, zapowiedział, że w styczniu zrezygnuje. No, rozpoczyna się pewnego rodzaju destrukcja partii politycznych w Niemczech, ale także w Unii Europejskiej. To oni są w odwrocie, a chcą te fakty przykryć taką zasłoną medialną, której próbkę przytoczył właśnie ojciec przed chwilą, cytując wypowiedzi różnych gazet.
Wydaje się właśnie, że to ta rzeczywistość, która kryje się pod hasłem Bóg, honor, ojczyzna najbardziej dolega tym wszystkim komentatorom i współczesnym politykom Unii Europejskiej i cokolwiek by się nad Wisłą nie działo, to byłoby przedstawiane jako faszyzm, bolszewizm, nacjonalizm, jeszcze...
No a proszę zwrócić uwagę, że nie pada słowo komunizm, a jak napisałem w felietonie do tygodnika katolickiego Niedziela, ten zbrodniczy system pochłonął więcej ofiar niż nazizm, jak to oni mówią, czyli narodowy socjalizm i faszyzm razem wzięte. Dlaczego o tym nie mówi się w Unii Europejskiej? Pomija się milczenie słowo komunizm, neokomunizm, neomarksizm. A nie tak dawno przecież szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker świętował 200. rocznicę urodzin Karola Marksa.
Taka to jest logika. Bardzo dziękuję, pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, nasz gość. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy.